Jak słyszeliśmy, eurodeputowani wstrzymali pracę nad dyrektywą o tak zwanych prawach autorskich, którą określa się także jako Akta 2.0. Prace będą jednak kontynuowane na następnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego we wrześniu, a zatem sprawa jeszcze nie jest ani wygrana przez jednych, ani przegrana przez drugich, tylko odroczona tak naprawdę. A z nami jest pan dr Tomasz Kowalski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowca informatyki. Kłaniam się, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Czadusz.
Panie doktorze, no o co chodzi z tą dyrektywą? Bo twórcy mówią, że to będzie chroniło ich słuszne prawa, ale z drugiej strony ci, którzy patrzą na tę dyrektywę, mówią, ale pozbawi nas praw do wolnego internetu.
To jest ciekawy temat, bo zwykle, gdy pojawia się hasło cenzura internetu, to nigdy nie wprost, tylko zawsze pod jakąś przykrywką. No najczęściej tą przykrywką, bynajmniej u nas w Polsce, to była walka z na przykład pedofilią. To dość znamienne, że za każdym razem, gdy jest coś, co w konsekwencji może prowadzić do takiej czy innej cenzury, zawsze ma na jakby na wierzchu, na okładce coś, czemu no tutaj jakby ciężko się sprzeciwić. I w tym przypadku mamy tutaj zabezpieczenie interesów twórców, co no, w zasadzie wydaje się słusznym postulatem. Natomiast jak zwykle pojawia się dyskusja o to, jak owe zabezpieczenia byłyby wdrożone. I chyba tutaj jakby cała wrzawa, cały płacz wokół tego projektu, czyli o obawy, jak może zostać on zaimplementowany.
No, a jak on miał zostać zaimplementowany? Co takiego miało się zdarzyć, że zaczęły się protesty, że ktoś spostrzegł, że no tu nie chodzi tylko o ochronę praw autorskich, że tu jest właśnie ten haczyk, że tu jest ten kruczek. Tak jak to nieraz w komisjach w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle w Unii Europejskiej bywa, że właśnie coś się forsuje i zupełnie no jakiś przepis się wrzuca nawet z absurdalnego tematu, dlatego, żeby on przeszedł w sposób niezauważony. Czy coś miało przejść w sposób niezauważony i co?
A co miało przejść w sposób niezauważony, to ja nie wiem. Mogę tylko powiedzieć o tym, co ja zauważyłem i co mnie zmartwiło.
Tak.
A więc to, co mnie zmartwiło, to jak zawsze w przypadku regulacji, które mają dotyczyć bardzo szerokiego obszaru, bo tutaj mówimy o regulacji na terenie całego obszaru Unii Europejskiej, oczywiście, ale jakby co do treści, no to jest jakby cały świat. No i teraz dość oczywista sytuacja jest tego typu, że za każdym razem, gdy pojawia się sformułowanie, aby zabezpieczyć czyjeś interesy w kontekście materiałów, które możemy odszukać w internecie, no to jest oczywista sprawa, że tychże materiałów, wszelakich, audio, wideo czy zwykły tekst, jest tak wiele, że siłą rzeczy będzie się to musiało dziać automatycznie. Natomiast jak działają automaty, które próbują filtrować treści, to już nieraz mówiliśmy tu na antenie i myślę, że wielu użytkowników internetu doświadczyło tego na własnej skórze jako jakby wydawcy, a także jako odbiorcy. No, że z automatem ogólnie rzecz biorąc i kolokwialnie mówiąc się nie pogada. Automat, który ma zabezpieczać interesy, na przykład wychwytywać treści, które mogą być objęte prawem autorskim, otóż jest właśnie ciekawa rzecz, bo treści mogą być objęte, no taki automat z założenia będzie zachłanny, bo mogą obejmować, mogą być treści objęte prawami autorskimi, czyli automat, spodziewalibyśmy się, że każdy taki automat będzie więcej wycinał niż przepuszczał. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, jeśli czujesz się pokrzywdzony przez działania automatu, no to skontaktuj się z nami. No, Rozumiem teoretyczną furtkę, ale z drugiej strony, mając doświadczenie branżowe i wiedząc, jak tego typu filtry się konstruuje, tutaj jakby możliwości mniejszych wydawców, którzy na przykład niesłusznie zostaliby zablokowani, aby się przebić, no są po prostu zerowe. Więc gdy znaczy z jednej strony mamy świat, w którym już filtry funkcjonują, choćby Content ID na YouTubie, a z drugiej strony pojawiają się przepisy, które mają zachęcić czy wręcz wymusić, aby te filtry tworzyć i stosować na różnych poziomach. No i to już wydaje się czymś groźnym. Myślę, że to zaniepokoiło większość internautów, że treści mogą być blokowane i odwołać się od tego będzie bardzo ciężko, bo z automatem człowiek nie pogada, naprawdę.
No i tutaj te główni gracze internetowi, Google, YouTube, Facebook, no jeszcze zwiększyliby, zdaje się, swoją hegemonię w internecie.
No myślę, że tak, dlatego że w tej chwili oni formalnie rzecz biorąc pośredniczą w dostarczaniu treści. YouTube czy Facebook są to przecież serwisy, które same nie produkują nic, one tylko udostępniają. To jest tylko platforma do rozpowszechniania treści. I podnoszone są oczywiście postulaty, że pewien rodzaj kontroli powinien istnieć, choćby ze względu na zagrożenie terrorystyczne, czy w ogóle rozpowszechnianie treści z tym związanych, czy powiedzmy nawoływanie do przemocy. No to te treści słusznie powinny być blokowane. No, ale
za takie treści mogą być uznane na przykład zdjęcia czy wpisy z Polskiego Marszu Niepodległości, no bo automat określi, że to są właśnie treści ksenofobiczne, szowinistyczne, nacjonalistyczne i jakieś tam jeszcze iczne, no i tego nie zobaczymy.
No nie zobaczymy tego i możemy oczywiście pewnie się poskarżyć dostawcy, że nas zablokował, tylko nasze wydarzenie już przejdzie bez echa, już się odbędzie, a nawet nie wiem, czy organizatorów stać by było na długą i wyczerpującą batalię prawną przed sądami, gdzie udowadnialiby, że nie jest tak, jak automat ocenił. Więc jeśli, no przecież mamy doświadczenia znanych przypadków cenzury i to nawet niekoniecznie automatycznej, ale jakby takiej ręcznie sterowanej. No to tu daleko szukać. To było luty tego roku przecież. Bardzo głośno się zrobiło na temat Instagrama, który jakby poddał się wymogowi rosyjskiego regulatora, aby ocenzurować posty opozycji, aby Aleksiej Nawalny ze swoją kampanią antykorupcyjną absolutnie na tej platformie nie mógł zaistnieć. No i to się stało. To jest fakt, więc mamy tutaj taką cenzurę zupełnie ręcznie sterowaną na żądanie polityczną. Natomiast dla dostawców treści wydaje mi się, że o wiele gorsze zjawisko jest takie, gdzie w przypadku treści objętych prawami autorskimi ktoś może wysuwać rządy finansowe za to, że ich treści zostały jakoś rozpowszechniane bez zgody, że oni tutaj utracili dochody, które mogliby uzyskać tytułem jakby takiego legalnego, ale powiedzmy opłaconego rozpowszechniania treści. Więc z obawy przed takimi oskarżeniami myślę, że tutaj automaty byłyby bardzo, bardzo, bardzo zachłanne. Bo po co ryzykować? Po co ryzykować? Łatwiej jest zrobić prewencyjną cenzurę i najwyżej przeprosić za to, niż faktycznie podnosić konsekwencje z tytułu tego, że coś przez filtr jednak się przedostało, choć nie powinno. Czyli można by sobie wyobrazić, że takie filtry, no większość treści by blokowały, a pewnie niesłusznie, pewnie z błahych powodów.
I tak sobie wyobrażam, że byłyby to treści, które uznawane są przez lewicę, liberałów właśnie jako groźne, czyli na przykład związane z obroną życia, z promocją rodziny, z patriotyzmem. Te treści...
No to są przecież izmy, no to wiadomo, że je należy zablokować z założenia. A nie tylko, no przecież to powiedzmy, to by były działania, których możemy się spodziewać, a do tego jeszcze dochodzą działania jakby niezamierzone w postaci błędów najzwyczajniej w tworzeniu tych filtrów. Myślę, że znowu spora część użytkowników zauważyła, że nie tak dawno, mniej więcej tydzień temu, no na Messengerze ciężko było się umówić z kimkolwiek, bo z jakiegoś powodu nie przechodziły wiadomości, które zawierały jakąkolwiek godzinę. Bardzo, bardzo zabawna sytuacja, ale myślę, że dla wielu osób, którzy polegają na tej platformie, dość przykra. Nie chodzi nawet o to, że wysyłamy komuś wiadomość, że protest o godzinie 10, tylko w ogóle cokolwiek o 10 i to jest blokowane. My na tym cierpimy, bo polegaliśmy na platformie, platforma czegoś nie przepuściła, to może psuje naszą pracę, nasz interes, czy nasze życie towarzyskie, ale znów, no... Na kogo tu się poskarżyć i jak? Czyli zakres możliwego filtrowania treści jest bardzo, bardzo obszerny. Można to ręcznie sterować, można tworzyć zachłanne, lepiej, żeby były zachłanne automaty, a do tego jeszcze dochodzą najzwyczajniej błędy i w efekcie nie wiem, czy cokolwiek by się przebiło.
Dziękuję.
Takie jest moje odczucie.
Dziękuję bardzo. Sprawa nie wygasa, sprawa jest cały czas aktualna, tylko odroczona na czas wakacji, tak jest, więc cały czas będziemy oczywiście tutaj patrzeć, kiedy wróci ona, w którym kierunku to dalej będzie szło. Dziękuję serdecznie, pan dr Tomasz Kowalski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Informatyka. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem.